Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
13.30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry. No cóż, coś się kończy, coś się zaczyna. Mam na myśli absolwentów liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia, którzy odebrali dziś świadectwa i kończą kolejny etap edukacji. No to z jednej strony ulga, ale z drugiej niepewność związana z przyszłością, bo przed większością z nich matura, potem wszystkim tego życzymy, oczywiście wymarzone studia, ale wcześniej trzeba tę maturę zdać. No i jeśli mówimy o tych wymarzonych studiach, to zdać ją jak najlepiej oczywiście. Ten egzaminacyjny maraton w tym roku rozpoczyna się 5 maja, więc niebawem, to jeszcze tydzień i ten weekend. Czy można się przez ten czas jeszcze czegoś nauczyć? Jeśli tak, to jak się do tego zabrać, żeby wchłonąć jak najwięcej materiału? No i przede wszystkim, jak sobie poradzić ze stresem, który, jak powiedziała jedna z absolwentek liceów, zapewne dopadnie wszystkich już jutro. Niektórych może już dzisiaj dopadł. A co będzie przed samą maturą i w trakcie? No aha, jeszcze rodzice, którzy czasem naprawdę nie ułatwiają, ale z drugiej strony nie ma się czemu dziwić, bo oni nierzadko stresują się jeszcze bardziej niż ich dzieci. Jak to wszystko przeżyć? Mam nadzieję, że odpowiedzą nasi eksperci. A w studiu psycholog szkolna z drugiego liceum w Białymstoku Anna Czerniakiewicz.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Trener efektywnej nauki Paweł Seroka z Białostockiej Akademii Szybkiej Nauki.
Dzień dobry.
Zapowiada się naprawdę interesująco, zatem proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Cóż mamy do ogarnięcia? Naukę i stres maturzystów, ale też ich rodziców. Ale jak tak patrzę na panią psycholog, taką zamyśloną troszeczkę, to nie możemy nie zacząć od emocji związanych właśnie z zakończeniem roku szkolnego. To też przeżywają i nauczyciele.
Tak, coś się kończy, coś się zaczyna i niby ten okres i ten czas jest oczekiwany i w końcu nadszedł i myślę, że wielu z was się dzisiaj bardzo cieszy, że w końcu otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej i ma w końcu wolne i można się wyspać i w przyszłym tygodniu można się wyspotykać ze znajomymi i można się naoglądać seriali na popularnych platformach. Natomiast też się coś zaczyna ciekawego, nowego. To może budzić lęk, może budzić niepewność, może budzić ekscytację, jakiś szereg różnych emocji. Ja jestem blisko też takiej emocji związanej z nostalgią trochę, a może trochę ze smutkiem, bo jakiś etap się kończy. I tak moim maturzystom mówiłam, że jeżeli się poczujecie jakoś smutni, to jest zupełnie naturalne. Że nawet jeżeli to jest oczekiwany koniec roku szkolnego, to pożegnania są trudne, rozstania są trudne, nawet jeżeli mamy taką perspektywę, że za chwilę być może wymarzone studia, być może pójście do pracy i samodzielność i to jest coś, na co czekaliśmy na przykład przez ostatnie 3, 4, 5 lat uczniowie technikum, całe 5. Natomiast to jest też taki czas zadumy, trochę takich refleksji, więc dzisiejszy dzień to na pewno dzień radości. Polecam wszystkim się cieszyć, radować, piękna pogoda, wyjść na spacer, wyjść na miasto i świętować i dzisiaj się już niczym nie przejmować, tylko tą radością.
Ale generalnie wszystkie emocje tutaj są pożądane i nie można ich odpychać, oceniać i nie pozwalać sobie na pewne emocje. Wszystkie są potrzebne. A co ze stresem? Bo tak jak wspomniałam, dopada on uczniów już w momencie zakończenia roku szkolnego, niektórych dopada już teraz albo dzień po. Co zrobić, żeby nie sparaliżował tego młodego człowieka, nie unieruchomił go na te 9 dni, które dzielą nas od inauguracji maturalnego maratonu?
No na początek nie demonizujmy w ogóle słowa stres. Ja często też unikam, bo wolę słowo napięcie, dlatego że stres nam się kojarzy z czymś niepożądanym, negatywnym, okropnym, jakoś obezwładniającym.
Ale niektórych dopada ten stres właśnie niepożądany, ten okropny stres, paraliżujący.
Dlatego też mówię, żeby nie demonizować tego, że on nastąpi, bo on i tak nastąpi. To, że nastąpi napięcie, to, że nastąpi, możemy to nazwać stres, to, że nastąpi jakaś panika w głowie, w ogóle gonitwa myśli, to, że uciekną nam wiedza, umiejętności, wszystko, co nabywaliśmy przez ostatnie lata, prawdopodobnie tak się może wydarzyć, więc bądźmy przygotowani na to, że może się wydarzyć sytuacja, w której my spanikujemy, nasza głowa spanikuje i będziemy potrzebować jakoś pomocy innej osoby, będziemy potrzebować być może zadbania o siebie i to jest właściwie dzisiejsze moje przesłanie, będzie cały czas o zadbaniu o siebie. Może będziemy potrzebować spaceru, może spotkania się ze znajomymi, może snu, więcej snu niż mieliśmy przez ostatni jakiś czas. Natomiast to, co z tym stresem można zrobić, to nie starczy nam dzisiaj programu, jakbyśmy musieli wszystko wymieniać, ale podstawowe hasło zadbajmy teraz o siebie, bo dopóki nie zadbamy o siebie, to faktycznie ten stres może nas dogonić.
A te 9 dni do pierwszego sprawdzianu z polskiego, no bo matura do 24 maja, to jest sporo czasu, żeby się czegoś nauczyć, a może już tylko poduczyć, czy wręcz przeciwnie? To pytanie do trenera efektywnej nauki. Teraz liczymy na jakieś patenty, które powiedzą, pozwolą nam ogarnąć materiał z 4 lat w 2 dni.
Jeżeli ktoś się nie uczył przez 4 lata, to trudno, żeby czegokolwiek się nauczył w ciągu 9 dni. Aczkolwiek, jeżeli uczniowie uczestniczyli w zajęciach, nie było zbyt dużej absencji, to nasz mózg zapamiętuje wszystkie informacje, które do nich docierają. Teraz, tak jak pani psycholog, radziłbym bardziej odstresować się. Na pewno aktywność fizyczna jest bardzo dobra dla mózgu i brak demonizacji właśnie tego stresu, prawda? To jest bardzo ważne. Ważne jest też to, żeby na przykład na spokojnie powtórzyć sobie wszystkie rzeczy, które były w trakcie, na przykład, nie wiem, można było też ewentualnie odsłuchać sobie jakichś audiobooków, wszystkich rzeczy, które nam będą wspomagać nasze odtwarzanie tych informacji, które są w naszej głowie. Młodzi ludzie powinni sobie uświadomić, że to, czego się nauczyli w ciągu tych 4 lat, nigdzie nie zginęło. Nasz mózg nie ma takiego przycisku delete, który kasuje nasze informacje.
Czyli nawet jakbyśmy byli oporni na tę wiedzę, to ona i tak gdzieś tam została. Dokładnie nam w tak. głowie. No dobrze, to jak teraz te pokłady uruchomić, aktywować przed maturą, bo są potrzebne?
Na pewno powtórzenia. Powtórzenia są bardzo ważne, aczkolwiek też, żeby to robić bez żadnego takiego napięcia i bez stresu. Można to zrobić w formie zabawy, można zrobić w formie właśnie jakichś gier również z rodzicami, żeby również ich odstresować. Przeczytać, ale na spokojnie, bez żadnego napinania się.
A jak to zorganizować wszystko? No bo tak, mamy sprawdzian z polskiego na początek, potem matematykę. Mamy też matury ustne. Jest ten ustny polski, którego tak wszyscy się boją, chociaż nie wiem, czy ona teraz sens w dobie sztucznej inteligencji. Właśnie, a może sztuczna inteligencja nam coś tutaj pomoże?
No wszystko zależy oczywiście, jak się uczymy i jak nasz mózg się uczy, tak? Wszystkie sposoby, które mogą nam ułatwić to nauczanie, są jak najbardziej pożądane, tak? I możemy spróbować wykorzystać wszystkie, aczkolwiek doradzam za każdym razem obserwować siebie, bo każdy z nas ma indywidualne wzorce myślenia, uczenia się. Jeżeli zauważymy, że lepiej nam się uczyć na przykład w ruchu, to wtedy można sobie powtarzać na przykład chodząc po pokoju, tak? Jeżeli ktoś jest wzrokowcem, potrzebuje na przykład widzenia tego, co się ma nauczyć, to na przykład bardzo często przepisywanie tekstów, tak, może nam pomóc w zapamiętaniu tego. Jeszcze raz powtarzam, obserwujemy siebie. To jest instrukcja funkcjonowania naszego mózgu.
A czy warto sobie zrobić jakiś plan? No bo tego czasu jest mało, więc nie możemy tak na spontan tutaj. Czy warto sobie to wszystko precyzyjnie zaplanować? Czy to też może źle na nas wpłynąć, że jak się nie wyrobimy z czymś, to będziemy się jeszcze bardziej nakręcać?
To również zależy od indywidualnych naszych potrzeb, tak? Niektórzy robią bardzo dobrze wiele rzeczy na spontanie, niektórzy potrzebują planu, dokładnie. To jeszcze raz powtarzam, obserwujmy siebie i w tym momencie, kiedy zauważymy, że coś nam lepiej wychodzi w danej umiejętności, powiedzmy, róbmy to po prostu.
A takie wskazówki, żeby zapamiętać jak najszybciej, ogarnąć jak najwięcej.
W ciągu 9 dni?
9, właściwie to do 24 matury, no to wiadomo, że potem sprawdzianie z polskiego i z matematyki, no jeszcze będziemy się douczać na te ustne na przykład.
Jeżeli ktoś nie ma odpowiednich umiejętności w postaci na przykład technik pamięciowych, to na pewno powtórki. Czytanie, tak jak mówię, odsłuchiwanie, jakieś audiobooki, jeżeli chodzi o jakieś lektury, wszystko to, co może nam wspomóc, tak naprawdę aktywizację tych informacji, które posiadamy już w mózgu po prostu, bo one tam cały czas są. Tylko są w tych szufladach, które niestety są niepodpisane.
Dobrze, maturzyści się uczą, a rodzice, pani psycholog, jak w tym czasie oni mają się zachowywać?
Pierwsze, nie przeszkadzać. drugie pomagać i jak wspierać. I tutaj posłużę się wypowiedziami moich maturzystów, czyli w szkoły, w której pracuję. Jak zapytałam ich, co ze strony rodziców wspomaga, co przeszkadza, to co przeszkadza, to na pewno dopytywanie, przypominanie, wyliczanie czasu spędzonego na przykład na nauce.
A czemu się nie uczysz? A czy już wszystko umiesz? A czy już powtórzyłeś? To nie.
Nie możesz wychodzić, bo przecież musisz się uczyć. Nie możesz długo spędzać na podwórku czasu, nie chodź długo z psem, bo musisz się uczyć. To na pewno nie sprzyja. A co sprzyja? I to są wypowiedzi tegorocznych maturzystów. To, że rodzic przyniesie herbatę do pokoju, w którym maturzysta przebywa. Czy on się uczy, czy nie? Nie wiemy i nie skomentuje tego, co on aktualnie robi. To, że zawsze jest, jedna z maturzystek powiedziała, że bardzo docenia to, że zawsze jest codziennie obiad i ona się nie musi o to martwić, co zje, bo ona codziennie ma co jeść i nie musi sobie tego przygotowywać, kupować, rozmyślać. To jest to, jak... właśnie, znowu o jedzeniu. To jest to, jak rodzic, nie pytając, czy dziecko jest głodne, przyniesie kanapkę do pokoju albo przyniesie coś, co dziecko lubi. To może być coś słodkiego, może być coś pożywnego, to ma być jakiś też, może być smakołyk i po prostu to postawi, pocałuje w czubek głowy i powie: kocham cię, synu. To jest tylko tyle i aż tyle.
Taka podpowiedź, którą sama stosowałam, metoda, którą sama stosowałam, jak chce nam się tyle rzeczy powiedzieć, tyle nam się różnych rzeczy ciśnie na ustach, to zaciśnijmy ząbki.
I powiedzmy, dasz radę, wierzę w ciebie.
Tak, a potem najwyżej porozmawiajmy o tym z mężem albo z żoną.
Albo się wygadajmy.
Albo z psychologiem, żeby sobie jednak jakoś ulżyć, bo rodzice
sztuka
też.
Sztuka motywacji dzieci przede wszystkim, to jest bardzo ważne, tak? Żeby je motywować, a nie żeby je po prostu stresować, tak?
Ale grunt to się nie nakręcajmy, róbmy swoje.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Niektórzy, zwłaszcza ci stroniący raczej na co dzień od nauki, tuż przed maturą wpadają w taki edukacyjny trans, bo wydaje się, że ach, nie uczyłam się, kiedy inni się uczyli, a na tych lekcjach to też nie za bardzo uważałam i notatki nie robiłam, czy robiłem. I potem tak, siedzą całymi dniami i nocami nad książkami. Teraz 9 dni, pan powiedział, że to mało. Niektórzy myślą, o, 9 dni, ja to ogarnę spokojnie. Nie jedzą, nie piją, jak rodzice kanapki przyniosą, obiad zrobią, to dobrze. Nie wychodzą z domu, bo czują, że mają nóż na gardle. Niby wszyscy wiemy, że to bezproduktywne, ale powtórzmy, dlaczego jest to bezproduktywne? Bo my wtedy mamy czyste sumienie oczywiście, że od świtu do zmierzchu, czasami do czwartej nad ranem się uczymy. Proszę przekonać młodych ludzi, że to już nie wchodzi po tych ilu minutach.
Nie zgodzę się tutaj ze stwierdzeniem, że jest to nieproduktywne, dlatego że jeszcze raz powtórzę. Musimy siebie obserwować. Niektórzy naprawdę...
Ale to się tak da? Bez przerwy?
Niektórzy naprawdę świetnie działają w stresie i bardzo dobrze im to wychodzi. Jeżeli mają luz, wtedy im wszystko się rozłazi po prostu. Natomiast niektórzy potrzebują dużo więcej czasu, mniej stresu i to jest wszystko tylko i wyłącznie indywidualne nasze wzorce myślenia i uczenia się.
No dobrze,
jeszcze raz powtarzam, obserwujemy siebie.
Jakieś możliwości mózgu są, no trzeba sobie jakieś przerwy robić.
Jak najbardziej. Nasz mózg może pracować produktywnie maksymalnie 50 minut, później potrzebuje przynajmniej kilku minut.
Czyli trzeba przerwy robić jednak.
Trzeba mózg przede wszystkim odżywiać, dobre jedzenie, dużo nawodnienia wspomaga naszą naukę, to jest bardzo ważne. No i oczywiście przerwy jak najbardziej. One nie muszą trwać godzinę czy pół godziny, mogą trwać czasami nawet 2 minuty, 5 minut. Wszystko zależy od oczywiście naszych potrzeb, aczkolwiek maksymalna ilość jakby czasu dla naszego mózgu to jest 50 minut, dlatego też między innymi w szkole są 45-minutowe zajęcia.
A co w tych przerwach robić najlepiej, żebyś tak właśnie zregenerować, zresetować, żeby te potem kolejne 45-50 minut były równie produktywne jak te
wszystko
poprzednie?
Wszystko to, co nas odstresuje. Wszystko.
Pod warunkiem, że wiemy, co nas odstresowuje, a nie wszyscy
relaks,
wiemy.
Może być koncentracja, może być żonglowanie, może być obejrzenie na przykład połowy jakiegoś serialu, tak, odcinka. To wszystko to, co jakby wspomoże na nasz odpoczynek, naszego mózgu, żeby on miał ten czas na to, żeby poukładać te informacje, które przed chwilą sobie nabył.
A czy mózg potrzebuje tlenu? Czy możemy siedzieć w tym samym pokoju, możemy na przykład tylko pójść obejrzeć film, do drugiego pokoju przejść, albo sobie poskrolować bezmyślnie, niektórych to też uspokaja. Czy ten mózg jednak potrzebuje tlenu i bez względu na pogodę trzeba wyjść i go dotlenić? Bo nie wiem już, okazuje się, że to może też być jakiś mit z tym tlenem.
Mózg potrzebuje nie tylko tlenu, ale też potrzebuje ruchu. No i nic trywialnego, bardziej trywialnego jak to, że głowa jest połączona z ciałem i żeby uspokoić głowę, czyli na przykład panikę myśli, że nie zdążę, że jest dużo, że mało czasu, musimy od czasu do czasu uspokoić ciało i przerwa polegająca na tym, że po prostu odrywamy wzrok od książki, ale dalej siedzimy przy tym samym biurku, może być nieefektywna. Ja zawsze radzę naszym maturzystom, żeby wyjść z pokoju, w którym oni się uczą, najlepiej wyjść na podwórko, przejść się, wynieść śmieci, pójść z psem na spacer. Jeżeli to jest mało czasu, to nawet pójść bezcelowo dookoła bloku, dookoła domu.
Albo zrobić pranie i rozwiesić je.
Trochę ruchu, ale też świeżego powietrza.
Między innymi.
Ręczne. Niektóre rzeczy trzeba prać ręcznie. Dobrze, właśnie jakaś czynność fizyczna taka, prawda?
Jak najbardziej, oczywiście.
Żeby...
Tak jest. A tu biologię nie oszukamy, jeżeli wiemy, że w sytuacji stresu wydziela nam się adrenalina i kortyzol, nic prostszego jak ruch fizyczny, który spala jedno i drugie.
Ale właśnie. Wspomniała pani o takich potrzebach. Tak, czasami one, te natrętne myśli nas nie opuszczają i tak nie zdążę, przecież już jest za późno, tyle tego materiału. I tak się człowiek nakręci, że siedzi nad tą książką, nad tymi notatkami, nie jest w stanie nic przyswoić właśnie przez te natrętne myśli. Wygonić się można właśnie wychodząc gdzieś, jakie można jeszcze wygonić, bo one naprawdę są okropne i paraliżują człowieka i utrudniają przyswajanie tego materiału bardzo.
Jest wiele różnych technik. Ja bym przedstawiała dwie takie podstawowe, bo one są przydatne i w przygotowaniu na maturze, i wtedy, kiedy już siedzimy na maturze i utkniemy na jakimś pytaniu w arkuszu. To jest podstawowa technika zmiana kierunku koncentracji. Czyli musimy się oderwać wzrokiem od tego arkusza, książki, zeszytu, cokolwiek leży przed nami i spróbować sobie na chwilę jednak ten nasz mózg skoncentrować zupełnie na czym innym. Ja na przykład maturzystom mówię, żeby sobie popatrzyli na sufit, bo to trzeba też zabrać tę książkę czy arkusz maturalny z pola widzenia, popatrzeć na sufit i policzyć lampy, czyli skupić na przykład nasz mózg chwilowo na policzeniu, ile jest lamp na suficie, albo ile osób z blond włosami siedzi przed nami, jeżeli jest to matura na przykład na sali gimnastycznej, jest to 50-60 osób. I to jest zmiana kierunku koncentracji, który chociaż na chwilę może odstresować, obniżyć to napięcie. Nie wiem, czy ono zredukuje, prawdopodobnie nie, ale nawet jeżeli trochę obniży, to już jest dobrze. Jeżeli siedzimy w sali albo mamy pokój, gdzie okno wychodzi na park, liście, drzewa, to jednym z najbardziej uspokojających kolorów jest kolor zielony. Popatrzmy sobie na te liście. Możemy sobie policzyć okna w bloku, które stoi przed naszym oknem czy przed naszą szkołą i wtedy dopiero wrócić do arkusza. A drugim sposobem, który też polecam, to jest taka trochę technika mantry, czyli powtarzanie sobie, może niekoniecznie uspokój się i dam radę, bo to może nie zadziałać, ale spróbujcie sobie, kochani maturzyści, przywołać dobre wspomnienie, dobrego człowieka, jakąś przyjemną sytuację i czy to będzie kawałek piosenki, czy to będzie imię, nazwisko tej osoby, czy to będzie jakiś tekst z jakiegoś wydarzenia, wyjścia i spróbujcie sobie powtarzać jak mantrę. Natomiast musi on być zawsze związany z przyjemnym doświadczeniem, a jeszcze najlepiej, jeżeli oderwiemy wzrok od arkusza, zamkniemy na chwilę oczy, przywołamy to wspomnienie, uspokoi się trochę nam oddech, wyrówna i wyreguluje się układ nerwowy i nawet jeżeli to odejmie nam 5-10% napięcia, to czasem to jest dużo.
Tak, potwierdzam, to pomaga. Przypomniałam się, że moja córka, która pisała maturę z języka polskiego, właśnie też sobie przypomniała ulubioną piosenkę i potem tak jej zaskoczyło, że nawet wykorzystała tekst w tej swojej pracy.
Więc można wyjechać na wakacje tam, gdzie się było bardzo przyjemne miejsce, w ciepły piasek, szum morza. Jeżeli nie ma okien i lamp do liczenia, proponuję czarną kropkę, centymetr lub półtorej średnicy i wtedy na białej kartce taka kropeczka wzięta ze sobą gdzieś na maturę, bo można chyba wziąć...
Można kropkę wziąć, pani psycholog?
Można pewnie tą kropkę narysować w miejscu, gdzie jest brudnopis i potem tak wykreślić, jest, że nie podlega sprawdzeniu.
Patrzymy przez dwie minutki na kropkę. To też jest świetny moment na to, żeby nasz mózg się zrelaksował, odstresował, poukładał sobie wszystkie rzeczy, bo tak naprawdę stres jest maksymalnym blokerem i takim killerem naszego mózgu.
A
i to trzeba.
Daje nam patrzenie na taką kropkę?
No daje szansę na to, żeby mózg się uspokoił po prostu, bo to jest tak naprawdę kropka nie znaczy nic, a jednak dla mózgu skupia go i te funkcje naszego mózgu po prostu wtedy się uspokajają i mózg może sobie te informacje poukładać.
Prosta rzecz, czarna
dokładnie,
kropka
tak.
Na białym tle i
tak
może
jest.
Tyle dobrego zrobić. My tak rozmawiamy.
Pod warunkiem, że nie ma lamp i drzew do liczenia. Bo jak są, to liczymy drzewa i lampy.
Ale mamy zawsze jakieś strategie do wykorzystania, różne możliwości.
Tak jest.
Rozmawiamy tutaj o maturze, no wiadomo, egzamin dojrzałości, bardzo poważny egzamin, ale jest też inny egzamin. Ósmoklasiści mają 13 maja początek, to wprawdzie trochę krótszy maraton, bo trzydniowy, ale też ważny egzamin, bo od tego zależy, do jakiej szkoły średniej wybranej się dostaną. Czy te wszystkie wskazówki dotyczą też ósmoklasistów, czy ci młodsi troszeczkę innych potrzebują?
Wszyscy mamy takie same mózgi, więc dotyczą to wszystkich, łącznie od przedszkolaków, skończywszy na naszych emerytach. Jeżeli chcemy coś osiągnąć i czegoś się nauczyć, musimy po prostu tak naprawdę opanować nasz mózg. Instrukcje naszego funkcjonowania naszego mózgu, to jest bardzo ważne.
No to... Jakoś ja jeszcze tak zauważam, że im młodsze dziecko, to też ma większą potrzebę ruchu i pomyślałam sobie teraz o rodzicach. Może z punktu widzenia rodzica nie zabraniajmy naszemu ósmoklasiście jednak pójść pograć w tę piłkę. Może maturzysta mniej chętnie rusza się na świeżym powietrzu, ale jednak ci ósmoklasiści to są jeszcze dzieci, które potrzebują ruchu, zabawy, pogrania w piłkę, spotkania się z kolegami, pójścia też na spacer, pójścia na rower. I oprócz absolutnie nauki, która też jest ważna, to pamiętajmy, że jeżeli się uspokoi ciało i wyreguluje, uspokoi się głowa, a tak naprawdę większość egzaminów zdajemy głową.
Czyli to, co mówił pan trener, no trzeba wsłuchać się w siebie i poznać siebie, zobaczyć, co mi najbardziej odpowiada, co mnie najbardziej refleksuje.
W trakcie ruchu i zabawy można też zrobić jakiś quiz, który będzie powtórzeniem informacji, które są na przykład mogą być na egzaminie. Tak? To jest świetna zabawa z rodzicami. Nasz mózg uwielbia rywalizację. Tak? Jeżeli zrobimy sobie takie powtórzenia, on naprawdę świetnie sobie to przyswoi.
Także rodzice, nie zaganiajmy. Nie zaganiajmy do książek, a jeśli trzeba, to wyganiajmy na podwórko.
Motywujmy, dokładnie.
To jest Akademia Życia.
To teraz reasumując, najważniejsze wskazówki i dla maturzystów, i dla ósmoklasistów, jeśli chodzi o przyswojenie, ułożenie sobie tego, co mają w głowie, generalnie te aspekty edukacyjne, o naukę chodzi. Panie trenerze.
Ruch, dobre odżywienie, nawodnienie i odstresowanie się. Niech się maturzyści wyluzują, a przede wszystkim ich rodzice.
Tak krótko?
Tak, dokładnie, tak jest.
Pani psycholog.
Pomyślamy jeszcze o tym, żeby może niekoniecznie też eksperymentować, że te 9 dni faktycznie to jest czas na eksperymentowanie, co może mi pomóc, ale już później jednak stosujmy sprawdzone sposoby, czyli patrzmy na kropkę, liczmy sobie drzewa, ale też spotykajmy się ze znajomymi przed egzaminami, porozmawiajmy o czymkolwiek, nie tylko o egzaminach, pomyślmy sobie o tym, co...
Ale wtedy ludzie się nakręcają, bo tematy różne wchodzą i wiem, że to działa... Różnie. Nie wszystkim to może pomagać, bo ktoś mówi, to na pewno będzie taki temat. Ten mówi, o rany, ja tego nie czytałam, to jest moja pięta Achillesowa. I wiem, że to takie czasami nakręcanie się nie bardzo działa na niektórych.
Więc może spróbujmy odejść od tych ludzi, którzy akurat w tej chwili rozmawiają tylko i wyłącznie o tych tematach, które hipotetycznie mogą się pojawić, ale też spacerujmy, chodźmy wokół szkoły, jeżeli jest jeszcze możliwość, chodźmy po korytarzu szkolnym przed samym egzaminem. Nie eksperymentujmy zupełnie z nowymi metodami też i uczenia się, stosujmy stare, sprawdzone, bo to też nam da większą pewność, a każde eksperymentowanie może jednak podwyższyć stres, bo my nie zawsze wiemy, czy nam to wyjdzie. Róbmy plany, jeżeli jesteśmy fanami harmonogramów i planów, to róbmy, jeżeli nie, to nie zaczynajmy tego. No i przede wszystkim zadbajmy o siebie, to co pan trener powiedział, sen, dobre odżywianie się,
nawodnienie tak,
spotykanie się ze znajomymi, z przyjaciółmi, ale też przytulajmy się, jednak... Oksytocyna, która się wydziela podczas przytulania bliskiego kontaktu fizycznego, znacznie też wzmacnia odporność.
I to killer stresu.
I to jest też tak, to jest stres killer, więc przytulajmy się, przytulajmy swoje dzieci, mówmy, że są ważne i nic, żadna ocena i żaden procent nigdy nie jest wyznacznikiem tego, jakimi jesteśmy ludźmi.
Absolutnie, nawet niezdany egzamin nie kończy świata.
Tak, ale nie wywołujmy takich myśli, bo absolutnie. Jeszcze samo spełniające się proroctwo się uruchomi. Jeszcze jedna ważna sprawa. Ta doba przed egzaminem, przed początkiem tego maratonu, bo wiadomo, że jak już się wejdzie, to potem jest człowiek w tym egzaminacyjnym transie. Co jest najważniejsze dobę przed? I jeśli chodzi o samych zdających i ich rodziców.
Moim zdaniem robienie tylko przyjemnych rzeczy, tych, które po prostu
już
chcemy
zrobić. Już w ogóle się nie uczyć,
absolutnie
już w ogóle nic nie powtarzać, bo wiecie, że niektórzy powtarzają do północy nawet.
To też jeszcze raz wrócę do tego, że każdy z nas indywidualnie się uczy, ma swoje indywidualne wzorce myślenia i uczenia się, więc jeżeli ktoś potrzebuje i jemu to wychodzi, to niech to robi.
Ale nawet do północy?
Nawet do północy, jeżeli ma taką potrzebę i jeżeli faktycznie przynosi mu to efekt. Natomiast myślę, że większość z nas, jeżeli sobie odpuści, wyluzuje się i zrobi tylko te rzeczy, które są naprawdę fajne i przyjemne, będzie to zwiększone. największym pożytkiem dla niego, dla jego mózgu.
Czyli żeby nie kusić losu, to wyjdźmy z domu, żeby wyjść od tych książek, zeszytów i tego założonego biurka notatkami, pójdźmy sobie do kina, na spacer, wyjedźmy sobie na
spotkanie się ze znajomymi też będzie takie, też rozdzielenie tego stresu, tak? Bo jak siedzimy sami w domu, to ten stres skupiamy na sobie. Natomiast jeżeli spotkamy się z naszymi najlepszymi znajomymi, to ten stres się rozkłada na nas wszystkich, tak po prostu.
Czyli trzeba się
jest lepiej, lżej. To wyluzować tak jak niesienie dokładnie jakiegoś bagażu, prawda? Jeżeli 5 osób rozłoży, to jest łatwiej.
Czyli wyluzować się i same przyjemne rzeczy robić.
Te dzień przed polecamy.
Może się wyspać jeszcze dobrze, lepiej warto.
Wyspać się, zjeść coś smacznego, pójść na jakąś dobrą kolację, a na pewno rano w dzień egzaminu nie iść na pusty żołądek, wziąć ze sobą butelkę wody, wypić herbatę, być może słodzoną, unikać napojów gazowanych, słodzonych, batoników, ale zjedzmy też to, coś, co lubimy i na pewno cokolwiek zjedzmy.
Pamiętajcie o tych lampach, kropkach i tak dalej. Warto wziąć to sobie wszystko do serca i najlepiej jeszcze zastosować w praktyce. Powodzenia oczywiście wszystkim życzymy i podziękowania dla naszych ekspertów, którymi dziś byli, przypomnę, psycholog szkolna z drugiego liceum w Białymstoku Anna Czerniakiewicz i trener efektywnej nauki Paweł Seroka z Białostockiej Akademii Szybkiej Nauki. Dziękuję bardzo Państwu.
Dziękujemy bardzo. I trzymamy kciuki tak i wszyscy zdacie.
I za uczniów, i za rodziców.
No właśnie, jeszcze pamiętajcie, przytulanie to killer stresu. Wszystkim życzymy udanego weekendu, tego i następnego, bo kolejny piątek to 2 maja, długi majowy weekend, a więc spotykamy się 9. Do usłyszenia, Iza Serafin.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.